Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Marcin Sasin przy mikrofonie, a państwa i moim gościem jest poseł Jarosław Porwich, koło Wolni i Solidarni. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa serdecznie.
Był pan wczoraj na Jęcarzu, dopingował pan?
Nie byłem na Jęcarzu, ponieważ, i mówię to naprawdę z wielkim bólem, wracałem dopiero wczoraj z Warszawy, ale na internecie, na bieżąco słuchałem relacji z tego spotkania. Oczywiście w Radiu Gorzów, żeby była sprawa jasna.
Miałem właśnie dopytać, gdzie. Jarosław Porwich wierzy, że Stal będzie w tym rewanżu, powiedzmy, za twarda dla Byków?
Ja jestem człowiekiem wielkiej wiary, jestem urodzonym optymistą, co zawsze powtarzam. Bardzo dobrze, że wygraliśmy, bardzo dobrze, że no nasi zawodnicy spisali się no prawie na medal, choć ta różnica punktów, czyli dwupunktowa różnica,
no to nie jest... Niewiele.
To jest naprawdę niewiele. Natomiast wie pan, tak jak oni bardzo dobrze pojechali tutaj u nas, tak samo my możemy bardzo ładnie ich zaskoczyć u nich, na ich własnym torze. Stali należy się tytuł mistrzowski. Jestem pełen nadziei.
Pożyjemy, zobaczymy, zachęcamy do
ale
tego...
Ale trzymamy mocno kciuki, prawda?
Oczywiście.
Panie redaktorze, pan również.
Jak najbardziej. Pożyjemy, zobaczymy. Zachęcam państwa do oglądania nas na naszym Facebooku, ale także do zerknięcia na naszą stronę internetową, a tam sonda internetowa, już ta samorządowa. I pytanie zadam też je panu. Na kogo będzie pan głosował w wyborach październikowych na prezydenta miasta?
No, panie redaktorze, nie podjąłem jeszcze...
Nie
podjąłem jeszcze decyzji. Na pewno nie będzie to obecny prezydent Jacek Wójcicki, bo grzeszy zaniechaniem, bo te sprawy, które w Gorzowie powinny iść pełną parą...
Jakie sprawy?
No, idą w sposób naprawdę bardzo, bardzo taki powolny. No sprawy, no milion tematów, które pojawiały się, panie redaktorze, chociażby 4 lata temu, tak? No to już nie chcę tutaj mówić o... schodach donikąd, o szpitalu przy ulicy Warszawskiej, czyli Centrum Edukacji Zawodowej, budynek przemysłówki, nowa siedziba Urzędu Miejskiego, hala widowiskowo-sportowa, z którą już 3 lata temu, można powiedzieć, mocno niby wystartowaliśmy, bo ja pamiętam dobrze wizyty w Warszawie.
No a propos hali, to miasto cały czas czeka na pieniądze.
Panie redaktorze, każdy ma swoją wiedzę. Ja w każdym razie dostrzegam tutaj jeden wielki grzech zaniechania. I oczywiście ten nieład komunikacyjny, bo przez Gorzów przejechać to jest po prostu no wielka sztuka, wielka sztuka. No nie działają tramwaje, w dalszym ciągu nie jeżdżą. Ulicami też się ciężko przemieszczać. Także ja tutaj słyszę cały czas narzekanie ze strony i normalnych użytkowników pojazdów, i ze strony taksówkarzy. No to, co się dzieje, no to nie jest najlepsze i tutaj prezydent widać, że nad tym zupełnie nie panuje. Nie ma jakiegoś pomysłu. Nie ma chyba tej kadry właściwej po to, żeby dobrze zarządzać miastem. No mizernie to wygląda.
No to bardzo mizernie. A reszta z kandydatów?
No ja powiem tak, ja się wczytuję i wsłuchuję to, co mówią poszczególni kandydaci i będę wyciągał wnioski. Wie pan, nie będę z tym na pewno długo czekał, natomiast wie pan, panie redaktorze, ja w ubiegłym tygodniu gościłem w Sejmie grupę 50 nauczycieli i uczniów z gorzowskich szkół, między innymi z 3 Liceum Ogólnokształcącego i z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Tam rozmawialiśmy też na te tematy dotyczące funkcjonowania parlamentu. Oczywiście nie było żadnej indoktrynacji politycznej, natomiast no co ja próbowałem przekazać młodzieży, ja i Adaś Andruszkiewicz, poseł Adam Andruszkiewicz, który mi towarzyszył, no że liczy się przede wszystkim, panie redaktorze, wiarygodność poszczególnych kandydatów. To jest jak gdyby rzecz zasadnicza. Po drugie, liczy się aktywność, tak? No, po prostu musimy stawiać na te osoby, którym chce się działać. Chce się działać, no zależy im, po prostu zależy im i to trzeba jak gdyby wychwytywać i na takich ludzi trzeba oczywiście stawiać. No i oczywiście przede wszystkim musimy pójść do wyborów, tak? Żeby w sposób świadomy no, podjąć uczestniczyć w tej demokracji, żeby ten wynik demokratyczny no, był maksymalnie optymalny.
A
i to młodzież zrozumiała na pewno.
A która lista w pana opinii w Gorzowie chwyci wyborców za serce? Bo ostatnio już Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swoje jedynki. Także Kocham Gorzów pokazało, czym dysponuje i jaki ma program. Kto w tej kampanii w Gorzowie będzie odgrywał pierwszoplanową rolę i zdobędzie urząd, znaczy nie urząd, Rady Miasta.
Ja myślę, że wie pan, jeszcze ta kampania wyborcza jest w powijakach, że jeszcze tak naprawdę obywatel nie jest do końca zorientowany, kto co właśnie reprezentuje.
Niecały miesiąc do wyborów, a
no to właśnie, no właśnie, wie pan, cztery lata temu było zgoła inaczej, natomiast dzisiaj ten temat jeszcze mimo wszystko raczkuje, jeszcze te komunikaty wysyłane przez odpowiednie komitety nie dotarły do mieszkańców, bo to widać gołym okiem.
No kocham Gorzów, czysty Gorzów, odnawianie kamienic, wsparcie dla przedsiębiorców.
No tak, panie redaktorze. No ja oczywiście tutaj patrzę na poszczególne komitety przez pryzmat oczywiście programu, który prezentują.
Natomiast jeszcze razem dla Gorzowa dbamy o ludzi.
Natomiast przez pryzmat również, co chcę jasno powiedzieć, osób, które będą ubiegać się o mandat, wie pan. Tak naprawdę każdy gorzowianin, jeżeli chodzi o ten szczebel miejsko-gminny, no to będzie mógł tylko oddać dwa głosy, tak, na prezydenta, no i na jednego radnego ze swojej dzielnicy. Ja ten temat mocno analizuję, ja mam swoich faworytów, ale tak jeszcze raz powtórzę. Liczy się przede wszystkim wiarygodność, tak? Wiarygodność. No, trzeba zobaczyć, co poszczególne osoby obiecywały, wokół czego się koncentrowały, jak wyglądała ich aktywność. No, to jest meritum sprawy w mojej ocenie.
A co z Wolnymi i Solidarnymi w kampanii samorządowej?
Partia Wolni i Solidarni, której nie jestem członkiem, żeby była sprawa jasna, jestem osobą bezpartyjną, no oczywiście będzie wystawiać w poszczególnych województwach swoich kandydatów.
Oczywiście. A tutaj u nas?
Również też się do tego przymierza, ale nie na szczeblu gminnym, tylko na szczeblu wojewódzkim. Także ta decyzja, wszystko okaże się generalnie dzisiaj.
Czyli rozumiem, że lista Prawa i Sprawiedliwości, tak?
Nie, to będzie osobny
lista, tak?
Komitet. Ja muszę powiedzieć też, że pan marszałek senior Mateusz Kornel Morawiecki, przepraszam, dzwonił do mnie wczoraj o północy właśnie w sprawach organizacyjnych, ponieważ też jemu zależy, żeby kandydaci Wolnych i Solidarnych stanęli w szramki i próbowali, że tak powiem, osiągnąć dobry wynik.
Burza po słowach premiera o inwestycjach. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Lubuskie w weekend. No i wbił szpilę Koalicji Obywatelskiej, właściwie to Platformie, zacytuję. Nasi poprzednicy mówili, budujmy nie politykę, tylko drogi i mosty. Pamiętacie coś takiego? Nie było ani dróg, ani mostów, mówił na spotkaniu w Świebodzinie Mateusz Morawiecki. Szef Platformy Grzegorz Schetyna zapowiedział, że może skończyć się to pozwem w trybie wyborczym.
Panie redaktorze, no ciężki temat. Ja powiem tylko tak, że jestem przede wszystkim pełen podziwu dla pana premiera Mateusza Morawieckiego, ponieważ no, jest wybitnie aktywny. Ja wiem, że bardzo ciężko pracuje i to zasługuje na nas, na nasz wielki szacunek, bo musicie państwo wiedzieć, że pracuje no, 16, 18 na 24. Także zresztą widać to chociażby w przekazach medialnych. Na pewno jest osobą, która wie, co mówi, która ma plan działania, która wie, co chce w najbliższym czasie, ażeby się pojawiło w naszej przestrzeni publicznej. No i te wszystkie kwestie ma jak gdyby skonkretyzowane.
Natomiast... Ale w tym konkretnym przypadku Platforma zarzuca premierowi kłamstwo.
Panie dyrektorze, no to też nie można, wie pan, diabeł tkwi w szczegółach, tak? No oczywiście można powiedzieć, że ktoś coś robił, natomiast w sposób niepełny albo w sposób nieoptymalny, tak? No jeżeli tak było, no to rzeczywiście warte to jest zauważenia i to zauważył premier Mateusz Morawiecki, bo oczywiście, no przypomnijmy sobie państwo, ja wiem, że wracanie do minionych czasów to może nie wszystkim się podoba, natomiast przypomnijmy sobie te obietnice Platformy Obywatelskiej, które były składane, pod którymi podpisywał się premier Tusk, czy poszczególni politycy Platformy Obywatelskiej, no i zestawmy je z rzeczywistością. No, nijak się miały, bo wystarczy sobie wygooglować 10 obietnic Donalda Tuska, no i tak naprawdę z nich jedna, może dwie są sfinalizowane i to też nie do końca.
Zostawiając na boku obietnice polityków, warto też zajrzeć do liczb, na przykład wielkość PKB przeznaczany na inwestycje. Pan wie, jaka była za czasów koalicji PO-PSL? Taka średnia.
Nie pamiętam, panie redaktorze.
Około 5% PKB. Obecnie jest 3,5% PKB.
Panie redaktorze, no i właśnie inwestycje to jest coś, co można powiedzieć troszeczkę kuleje, no ale jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, no to tutaj Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica bije na głowę bije na głowę Platformę Obywatelską. Choć też ja muszę powiedzieć, panie redaktorze, no ja jestem człowiekiem Solidarności. Byłem, jestem i będę człowiekiem Solidarności. I mi też bardzo mocno zależy oczywiście na tych sprawach społecznych, choć na gospodarczych również. No i wie pan, jeżeli ktoś powiedział, że obniży wiek emerytalny, przywróci poprzedni wiek i przywrócił, to się bardzo cieszę.
No jako szef Solidarności pan o to mocno walczy.
Oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś mówił o wolnych niedzielach, no są wolne niedziele, stopniowo do nich jak gdyby dochodzimy. Jeżeli chodzi o płacę minimalną, stawkę godzinową, no to jest to, prawda? No mamy dzisiaj 3,5% bezrobocie, no to też jest chyba sukces, prawda?
No ale z drugiej strony na przykład OPZZ twierdzi, że nie ma dialogu społecznego, że rząd rozmawia tylko z Solidarnością, a nie słucha innych związków.
No, no i co z tego?
Ale to tak powinno być w pana opinii?
Nie, no ja wiem, że jest, wie pan, no jest komisja trójstronna, a tam jest prowadzony dialog.
No być właśnie może OPZZ twierdzi, że tego dialogu nie ma.
No wie pan, Solidarność jest też umiarkowanie zadowolona jak gdyby z tego dialogu, natomiast być może OPZZ zdecydowanie mniej, no ale tak jest po prostu życie.
A wróćmy do słów premiera, który mówił też, że dla Lubuskiego kolej, drogi, bezpieczeństwo powodziowe, no i mosty, między innymi w Przytocznej.
No i wpadka pana premiera oczywiście, oczywista wpadka pana premiera, natomiast z drugiej strony, no trzeba sobie jasno powiedzieć, że panie redaktorze, pan premier ma dużą liczbę spotkań jednego dnia, także no akurat tutaj no pomylił się troszeczkę, natomiast no generalnie to, co było ogłoszone, czyli też przypomnę żłobki, przedszkola, tego rodzaju kwestie, które mają się pojawić, ale generalnie infrastruktura, no to jest coś, co jest bardzo istotne, między innymi dla Lubuskiego. No jeżeli chodzi o dworce kolejowe, no ja też mam pretensje do pana premiera, że nie wymienił dworca w Świebodzinie, prawda, z którego ja bardzo gęsto korzystam, jeżdżąc do Warszawy. No ale nie można się spodziewać po premierze Rzeczpospolitej Polskiej, żeby w 100% ogarniał cały kraj, każdy jeden dworzec kolejowy, czy każdą jedną drogę. Natomiast liczy się intencja, liczy się kierunek, jak gdyby, tych propozycji, które nam tutaj zaserwował. I bardzo dobrze, był obecny i jeździ po całej Polsce i to chwała mu za to.
Zmieńmy temat. Sędzia Olimpia Barańska-Małuszek z Gorzowa twierdzi, że szukane są na nią haki, bo krytykuje zmiany w sądownictwie.
Panie redaktorze, no to też jest kolejny temat, tak? No reforma wymiaru sprawiedliwości. Ja powiem tak, no to towarzystwo, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, no nie jest takie, jak być powinno. Nie wiem, jakich tutaj słów użyć. Ale powiem panu tak, że generalnie połowa interesantów, którzy przychodzą do mojego biura poselskiego, to przychodzą w tematach związanych z wymiarem sprawiedliwości, tak, ze złym orzecznictwem, z przedłużającymi się postępowaniami, tak, wieloletnimi, z zachowaniem sędziów, ze zwykłym zachowaniem sędziów, którzy traktują bardzo często osobę, która staje przed sądem, no, w sposób taki mało interesujący, mówiąc bardzo delikatnie. Sędziowie to nie są święte krowy. To nie jest specjalna kasta. Tak być nie może. Sędziowie powinni być przede wszystkim apolityczni i powinni przede wszystkim bardzo mocno zwracać uwagę na to, żeby orzekać w sposób sprawiedliwy. Sprawiedliwy. A tak bardzo często nie jest. Proszę zobaczyć, jak postępuje się w stosunku do obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, jak się w stosunku postępuje do poszczególnych sędziów, którzy dokonują pewnych nadużyć, z którymi można kojarzyć pewnego rodzaju patologię.
A pomoże temu powołanie w resorcie sprawiedliwości zespołu doradczego do spraw etyki i postępowań dyscyplinarnych sędziów? Między innymi szef Sądu Okręgowego w Gorzowie?
Ja myślę, że na pewno to będzie jakaś wartość dodana, natomiast nie wiem jak wielka. Natomiast wie pan, no, bardzo ważne jest, żeby była izba dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym. Bardzo ważne jest, żeby po prostu no, można było powrócić do niektórych spraw, nawet które były zakończone prawomocnym wyrokiem, a które wyroki nie miały nic wspólnego ze sprawiedliwością. I to są powszechne, znane fakty. Tych faktów jest naprawdę bardzo, bardzo wiele i w wymiarze sprawiedliwości musi się bardzo dużo zmienić i jestem dlatego za głęboką reformą wymiaru sprawiedliwości, głębszą nawet niż to jest proponowane, ale może właśnie trzeba tak stopniowo podchodzić do tej reformy. Nie wiem, może.
Ostatnia sprawa, pytanie. Dziś w Gorzowie będzie gościła wicepremier Beata Szydło. To będzie oczywiście związane z uroczystym posiedzeniem Senatu z okazji 20-lecia powołania Akademii imienia Jakuba Sparadyża, wcześniej PWSZ-u. Jeśli chodzi o tę uczelnię, to w pana opinii spełnia ona swoje zadanie, jeśli chodzi o Gorzów, czy sporo jeszcze ma do zrobienia?
Chodzi o Akademię Gorzowską?
Tak.
Bardzo, bardzo, bardzo wiele do zrobienia. nawet zdecydowanie więcej niż się o tym mówi. Tak bym to określił. No czyli trzeba podjąć działania takie bardzo mocno racjonalne, tak żeby ta akademia mogła przetrwać. Tak, żeby mogła przetrwać. Oczywiście wszyscy, ja również bardzo mocno wspieraliśmy tą inicjatywę powołania Akademii Gorzowskiej, natomiast no, wiele osób zwraca mi uwagę, że na różnych płaszczyznach są popełniane właśnie w tej uczelni grzechy zaniechania. No mam nadzieję, że ten stan rzeczy będzie się poprawiał.
Może większe wsparcie też sama uczelnia potrzebuje, bo jest młoda, bo obok ma duże uczelnie jak Szczecin,
Panie redaktorze, też biorą się pewne problemy z tego, chociażby faktu, że tutaj samorząd między innymi bardzo mocno grzeszy zaniechaniem, że nie powstają tutaj, że nie ma tutaj nowych inwestycji, że nie powstają tutaj nowe miejsca pracy, dobrze płatne miejsca pracy, że młodzież nam ucieka z tego miasta, naszego kochanego Gorzowa. Najzwyczajniej w świecie nam ucieka. I nie ma aż takiego, że tak powiem, młodzież po prostu nie jest aż tak mocno zainteresowana edukacją, tylko młodzież jak gdyby koncentruje się na tym, ażeby osiągać dochody takie, które ich utrzymają na powierzchni. Tak jest bardzo wieloma młodymi ludźmi. Ja mam 3 synów, znam ich kolegów, ich przyjaciół i wiem doskonale, że wielu z nich niestety nie łączy swojej przyszłości z naszym pięknym, kochanym miastem Gorzowem.
Dziękuję za rozmowę. Poseł koła Wolni i Solidarni Jarosław Porwik był Państwa i moim gościem.
Dziękuję ślicznie.